Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam mojego gościa, którym jest Jarosław Kret, prezenter pogody, dziennikarz telewizyjny, fotoreporter i podróżnik. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry.
Czy Wieluń to nowe miejsce na Pana podróżniczej mapie?
Czy to nowe? Nie, ja bardzo często mijam Wieluń i kilka razy się zatrzymywałem. Poza tym mam tutaj znajomych, którzy z Wielunia pochodzą, kolegę z pracy między innymi. I no, Wieluń to jest znane mi miejsce dlatego między innymi, że myślę, że każdy Polak wie, że Wieluń był pierwszym miejscem zbombardowanym podczas II wojny światowej. To z tym się niestety kojarzy Wieluń. Jeżeli ktoś powiedzmy dwa dni temu by mnie zapytał, gdzie jest Wieluń, to bym pokazał od razu na mapie. O.
I troszeczkę miasta pan zobaczył dzisiaj.
Tak, tak. Akurat było tak zwane okienko pogodowe, jak przyjechałem, czyli no mamy marzec, a w marcu jak w garcu. Cały czas nie wiem, o co chodzi z tym garcem, bo garcu to powinno być gorąco. Jest takie przysłowie. No ale dobrze, to może chodzi o taki garnek, w którym się wszystko miesza. Jak tu jechałem dzisiaj, to i padała krupa śnieżna, i padał grad, to różni się jedno od drugiego. Padał też śnieg i padał deszcz. I teraz zajechałem do Wielunia i nagle dziura w chmurach i słońce świeci. No cudo.
Pięknie pan o tym opowiada, ale przecież to jest pana profesja, do której oczywiście dojdziemy. Co zadecydowało, że wybrał pan kierunek studiów egiptologię?
Zadecydował przypadek. Studia, które ja rozpocząłem po maturze, to była filologia klasyczna, bo ja bardzo lubiłem łacinę w szkole podstawowej i wystartowałem w olimpiadzie klasycznej i zdobyłem któreś tam miejsce, takie, które dawało mi zwolnienie z egzaminów maturalnych i jakoś tak dodatkowe jakieś punkty w dostawaniu się na studia wtedy. No i ja poszedłem studiować na filologię klasyczną, ale to nie były studia na mój temperament, bo to były studia takie, które wymagały siedzenia i wkuwania słówek greckich i łacińskich. To tak mówię już na wesoło, ale to były studia dosyć ciężkie, nie ma co ukrywać. Filologia klasyczna to jest przede wszystkim studiowanie łaciny i studiowanie greki starożytnej i zobaczyłem, że to nie są dla mnie studia i przez przypadek spotkałem koleżankę na ulicy, która zdawała na arabistykę i ze względu na to, że było za dużo ludzi zdających, a za mało miejsc, to ona zdała, ale nie przyjęli jej i przyjęto ją wtedy na egiptologię. I ona mówi, wiesz, dostałam się na egiptologię. A ja mówię, a co to za studia? No ona mówi, wiesz co, nie wiem, bo dwa tygodnie dopiero jesteśmy, ale jeszcze się zajęcia nie zaczęły. Ja mówię, ups, to dobrze brzmi. A ile was tam jest? A ona mówi, 5 osób. A ja mówię, jak to 5 osób? No bo to taki malutki kierunek. A ile macie zajęć? No i ona powiedziała, tam kilkanaście godzin w tygodniu było na tym pierwszym roku. Kilkanaście godzin ćwiczeń, a ja na tej filologii klasycznej miałem 40 kilka. Mówię, rany, to ja chcę na egiptologię. Jeszcze więcej słońca niż w Grecji. No i się przeniosłem na tę egiptologię i to był bardzo dobry ruch, bo już po trzecim roku wyjechałem na stypendium do Egiptu i tak się zaczęło. Ja w Egipcie zacząłem myśleć o tym, żeby relacjonować życie innych ludzi, tych, którzy żyją w innych miejscach niż Polska. Zacząłem pisać listy najpierw do rodziny, opisując to, co się tam dzieje dookoła. Potem stwierdziłem, że właściwie to może być metoda na życie, jeździć po świecie i opisywać ten świat. No i tak się zaczęło.
Dziesiątki krajów, szereg publikacji, szereg książek, no i wszystkie takie w orientalnym stylu, czyli ciągnie pana na wschód, na południe?
Tak, tak, tak. Przede wszystkim ja jestem dzieckiem słońca przede wszystkim i ciepła. Także ciągnie mnie tam, gdzie jest słonecznie i ciepło. Uwielbiam języki obce. Zresztą to widać. Ja poszedłem studiować jedną filologię, potem egiptologia to też jest filologia.
No właśnie, mówi pan po arabsku?
Trochę. Tak, tylko egiptologia to jest filologia starożytnego Egiptu też i to były kolejne fazy rozwoju języka egipskiego starożytnego. Tylko jak my spojrzymy na nasz język polski, który ma raptem kilkaset lat w formie pisanej i takiej formie nam znanej, a spojrzymy na dzieje języka egipskiego, który ma tysiące lat, wtedy możemy sobie uświadomić, jak się zmieniał ten język egipski, jak się formy zapisu zmieniały i tak dalej. No i tym się zajmuje egiptologia.
Taki Indiana Jones trochę, nie?
No można powiedzieć, bo egiptologia, Indiana Jones był archeologiem, a egiptologia no, w tej chwili już się połączyła z archeologią.
Ale przecież miał pan taki w życiu też epizod archeologiczny?
Tak, miałem, bo studiowałem archeologię też przez 2 lata i jeździłem na wykopaliska archeologiczne. Zresztą to moi przyjaciele, mój bardzo dobry kolega ze studiów w Kairze został szefem polsko-libańsko-francuskiej misji archeologicznej i wiele razy jeździłem wtedy, gdy on prowadził te wykopaliska w Libanie, to przyjeżdżałem tam na przykład do nich i też kopałem.
Tak patrząc na pana, zastanawiam się, czy ma pan jakiś tajemny znak egipski, na przykład wytatuowany na sobie, ale nie widzę na razie.
Nie, ja mam tatuaże w mózgu tylko. To są najlepsze tatuaże. Ja nie lubię tatuaży. Szkoda. Jak człowiek jest zadowolony ze swojego ciała, to po co ma je jeszcze upiększać? Nie mam.
Właśnie podróże i książki opowiadające o tych podróżach są istotą dzisiejszego spotkania. Czy często właśnie opowiada pan mieszkańcom, spotyka się właśnie z czytelnikami pana książek, z widzami?
Tak, przed pandemią bardzo często. Pandemia nie pozwala nam w tej chwili na takie spotkania częste, czego żałuję bardzo, bo ja uwielbiam kontakt z czytelnikami. Ostatnio też nic nowego nie napisałem. Siedzę nad 2 książkami w tej chwili. No ale to też właśnie efekt pandemii i różnych tam zawirowań w moim życiu. Tak, tylko trzeba najpierw sobie poukładać wszystko w życiu i pandemia sprzyja pisaniu wtedy...
Pod warunkiem, jak się jest zdrowym.
Pod warunkiem, jak się jest zdrowym i jak się ma zaplecze takie, żeby móc związać koniec z końcem. O, tak to wygląda. A my wszyscy w tej chwili w pandemii, naprawdę wszyscy, przecież wszyscy tego doświadczamy, że nie jest łatwo. Mimo, że my mamy pracę, większość dziennikarzy ma pracę, ale to nie jest już to, co było kiedyś. No, ale nie narzekajmy, będzie lepiej.
Wiem, o czym pan mówi. Jednak Jarosław Kret to znak firmowy prezentera pogody. No tak, bo nie tylko w Polsce jest pan jednym z najpopularniejszych prezenterów pogody, ale został pan dostrzeżony za granicą, 2-krotnie nagrodzony na międzynarodowym szczycie pogodowym. Proszę powiedzieć, czym dla pana jest takie wyróżnienie? W końcu byli tam prezenterzy pogody z całego świata.
To jest jak dostać Oscara. Tu nie przesadzam, bo Oscary dają ludzie z Akademii Filmowej, czyli ludzie, którzy zajmują się filmem, filmowcy. I oni między sobą rozdają te Oscary, dają najlepszym spośród tego całego towarzystwa. Najlepszym filmowcom, najlepszym aktorom, najlepszym realizatorom i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to też jest tak, że zjeżdża się potężna grupa prezenterów pogody. Te akurat nagrody, które dostawałem, to były takie europejskie spotkania i z całej Europy się zjeżdżają. No i my przywozimy wszyscy ze sobą swoje prognozy pogody, prezentujemy je. One są zawieszane też w internecie. No i potem jest głosowanie. I dla mnie to był niezwykły zaszczyt, że ja 2 razy z rzędu dostałem raz pierwszą, raz drugą nagrodę, czyli pierwsze miejsce i drugie miejsce. To jest, no, jeżeli 80 czy tam około 100 prezenterów pogody z całej Europy zauważa mnie i mówi, ty, no nieźle to zrobiłeś, to fajnie. To jest fajnie. Ale ja tu muszę przyznać, że ja jestem bardzo aktywny na tym forum międzynarodowym prezenterów pogody i meteorologów. To jest takie nasze zawodowe forum. My się spotykamy. Każdego roku Francuzi organizują. To jest Światowa Organizacja Meteorologiczna i France Météo to się nazywa. To jest takie jakby IMGW francuskie. Oni organizują takie światowe spotkania meteorologiczno-prezentersko-pogodowe i klimatyczne w tej chwili. I to od wielu lat to był taki festiwal meteorologiczny, wręcz to się nazywało kiedyś. Każdego roku to organizują, tam są sympozja, są dyskusje, panele naukowe. To fenomenalna sprawa, fenomenalna. No i się zjeżdżają wybrani prezenterzy z całego świata, prezenterki i prezenterzy. I my się bardzo dobrze znamy. My się znamy, lubimy i kochamy. I wspólnie założyliśmy już kilka organizacji wręcz, bo wszystkim nam, przede wszystkim na sercu leży problem zmian klimatu. To są ludzie bardzo ekologiczni i bardzo, bardzo ekologicznie nastawieni do świata, z bardzo otwartymi umysłami. Niezwykle wykształceni. Niezwykle wykształcone towarzystwo. I ja się bardzo świetnie czuję w tym towarzystwie i się dobrze tam odnajduję. Byłem współinicjatorem założenia kilku takich organizacji, bo założyliśmy najpierw taką organizację, nazywała się Climate Broadcasters Network, czyli taka sieć ludzi informujących o klimacie, bo my zaczęliśmy wypracowywać też metodę, w jaki sposób informować o klimacie i o zmianach klimatu tak, żeby nie zderzać się tylko z tymi, którzy nie wierzą w zmiany klimatu, ale też żeby szerzyć tę wiedzę w ten sposób, żeby była łatwo akceptowalna, żeby każdy przeciętny człowiek mógł zrozumieć, o co z tym ociepleniem klimatu chodzi, skoro śnieg nam pada w marcu i jest zimno.
Trochę pandemia się pewnie do tego przyczyniła, że mamy w końcu zimę w tym roku.
To jest też ocieplenie klimatu, o dziwo.
Regularnie pojawia się pan w mediach, a kolorowe gazety śledzą pana życie prywatne. No właśnie, nie przeszkadza to panu?
Bardzo. No ale co mam zrobić? No, kolorowe gazety żyją swoim własnym życiem. Ja mówię, że ja mam dwa życiorysy tak naprawdę. Jeden życiorys to jest mój prywatny, zwykły, normalny. To jest to taki, jaki jestem, Jarek Kret, a drugi wymyślony przez tabloidy. Ja bez przerwy coś czytam o sobie albo czytam cytaty z siebie, których nigdy nie cytowałem. Rzeczy, których nigdy nie powiedziałem.
Ale to tak można zmyśleć?
No, teraz w dobie internetu ja nie będę ścigał każdego, kto coś... A to jest tak, że gdzieś na jakimś portalu ktoś napisze, że ja to powiedziałem i następni to podchwytują, bo już cytują jego. No i co, ja mam teraz szukać tego, który to wymyślił albo... No nie, to ja już się nauczyłem z tym żyć i cierpieć niestety, bo to jest tak jak życie z hejtem bardzo często, bo ten hejt to jest już choroba i no cóż zrobić.
Ja ostatnio czytałam o pana nowej partnerce na wszystkich kolorowych tabloidach. To teraz jest numer jeden.
Też się dowiedziałem, że to oświadczyłem, tylko ja nikomu nie oświadczyłem. Ja w ogóle nie opowiadam o swoim życiu, żeby nie prowokować potem, a tu się okazuje, że jest taka metoda, te tabloidy mają taką metodę, że jeżeli chcą coś powiedzieć albo wymyślić na przykład, to mówią, jak powiedzieli znajomi Jarka Kreta, tak? Albo jak powiedzieli...
Wszyscy znajomi znanych osób są donosicielami.
Tak, jak powiedziała jego koleżanka i tak dalej. I wtedy można każdą bzdurę sprzedać. No. I oni mają swoje metody. Wbrew pozorom to nie jest trudne. Ci wszyscy, którzy budują tabloidy i piszą w tabloidach i w tych kolorowych pisemkach, mają swoje własne schematy. To są szablony i te szablony się wiosną pisze się o miłości, o zakochanych, w lutym pisze się o tym, że są walentynki, nie wiem, w sierpniu pisze się o tym, kto gdzie spędza wakacje i tak dalej, i tak dalej. A w tych szablonach powtarza się bez przerwy to samo, ta sama śpiewka.
Ale przepraszam, chyba coś jest na rzeczy, bo jest pan uśmiechnięty, szczęśliwy, zadowolony.
Ja jestem zawsze uśmiechnięty, poza czasem, kiedy miałem depresję. To wtedy nie byłem uśmiechnięty, ale miałem depresję też.
Czas nam się kurczy i nie zdążę zapytać, bo bardzo ciężko przeszedł pan COVID. No, tak. Nie mogę o to nie zapytać. Dwa razy z tego, co mi pan powiedział.
Dwa razy i ten drugi raz byłem bardzo zaskoczony. Zrobiłem sobie badanie na przeciwciała i zrobiłem sobie autokwarantannę, że tak powiem. Na szczęście akurat wtedy nie miałem dyżurów w pracy. Tak miałem to rozłożone, że mogłem sobie zrobić kwarantannę. Tak, ja bardzo przestrzegam wszystkich jednak. Mimo wszystko jeżdżę po Polsce trochę, mimo że mamy pandemię, ale widzę, są miejsca, w których ludzie sobie kompletnie lekceważą noszenie masek. To mnie przeraża. Ja sam jestem ozdrowieńcem. Przeszedłem COVID pierwszy raz na przełomie października i listopada ubiegłego roku i rzeczywiście szedłem po krawędzi. Ja miałem takie wyniki, że kilkoro moich znajomych lekarzy, jak zobaczyło te wyniki, to pobledli. Jedna prawie, że z krzesła spadła. Mówi, że ty żyjesz? Tak. 7 tygodni byłem przyspawany do łóżka wręcz. też. I to było bardzo ciężkie. W bardzo ciężkim stanie byłem. I myślałem, że no dobra, ozdrowieniec, to już jest wszystko w porządku. Nawet sobie nie robiłem tych przeciwciał. I złapałem jakieś przeziębienie teraz na początku roku. To przeziębienie było krótkie, takie kaszel i tam gardło trochę podrapało. I zrobiłem sobie przeciwciała i okazuje się, że mam przeciwciała te, które świadczą o tym, że dawno temu przeszedłem COVID i takie przeciwciała, które wskazują, że właśnie przeszedłem infekcję. Miałem drugi COVID, drugi raz. Oczywiście już prawie w ogóle tego nie odczułem, tylko pokaszlałem trochę, ale zwracam na to uwagę dlatego, że wszyscy ozdrowieńcy myślą, a ja jestem ozdrowieńcem, to mogę chodzić bez maski. Nie. Nie możesz chodzić bez maski, bo nie zwracasz wtedy uwagi na to, że ktoś cię zarazi. Ty nie czujesz, że jesteś zarażony, ale zarażasz. O to chodzi właśnie. Także jeżeli mamy nosić te maski, bo panuje pandemia i ten wirus jest zjadliwy strasznie, to on dopada wszystkich. Teraz ta brytyjska forma jest jeszcze gorsza niż tamta. I rzeczywiście kilkoro moich znajomych teraz się rozłożyło na tę brytyjską mutację. Oni już nie przechodzą tego jak ja, że smak tracą. Nie ma utraty smaku, nie ma utraty węchu, nie ma takiego potwornego osłabienia, jak ja miałem. Natomiast mają kaszel, stan podgorączkowy i tak to wygląda. Ale po prostu to dopada wszystkich. Wszystkich. To idzie jak taka kosa. No. Dlatego zwracam uwagę, noście wszyscy te maski. Na Boga. Ja noszę dwie maski. Proszę. Ja mam podwójne maski. Ja mam podwójną i noszę dwie, bo to są materiałowe. Z tym, że jedna jest taka bardzo z trzema już w środku warstwami, ale pod spodem jeszcze mam drugą. Jedna drugą przytrzymuje, żeby się nic nie wydostawało. To jest coś, co się nazywa odpowiedzialnością społeczną. My musimy mieć odpowiedzialność społeczną. My musimy myśleć o innych też, nie tylko o sobie. Bo my maski nosimy nie tylko dla siebie, ale też dlatego, żeby innych nie zarazić.
Piękne przesłanie na koniec, chociaż jeszcze chciałam taką ciekawostkę, bo miał pan swoją przygodę z dubbingiem. Podłożył pan głos, uwaga, do Kreta.
Tak, zdarzyło się. To był film animowany. Nie pamiętam tytułu, ale to był taki film animowany.
Ja może przypomnę. Ryś i Spółka, czyli zwierzaki kontratakują.
Tak, ja tam podkładałem głos pod Kreta, Krecika. Bardzo mi się to podobało. Chciałbym jeszcze takie rzeczy robić. Szkoda, że ten Krecik czeski nie jest gadający, bo on tylko takie jo mówi.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego i udanego spotkania w Wieluniu.
Dziękuję pięknie.